To jest fenomenalne, że Szajna, że Grotowski, że Kantor. Też wymieniamy to tak jakby w jednym zdaniu, w jednym wersecie. A to jest niepojęte, jak tak różni twórcy, różne osobowości, jak oni się mieszczą. I to nie tylko na tym skrawku ziemi, ale także w mentalnie u Państwa, w tym spojrzeniu, w tym festiwalu. Gratuluję, że jest taka odwaga. Pomysł jest świetny. Bardzo się tutaj dobrze czujemy. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Znakomita reakcja, znakomita publiczność, odbiór. To wszystko jest niezwykle miłe. Cieszę się, że tu przyjechaliśmy.
Ten spektakl, ten tekst tak się rymuje ze współczesnym światem, że aż przerażające, że napisano to wiele lat temu. To z jednej strony fascynujące, ale z drugiej smutne, bo świat się nie zmienia. My ludzie się niczego nie uczymy. Takie mam wrażenie.
To smutne, co pan mówi. Tak. Bardzo długo nie czułem się, nie wiem czy godny, ale nie wydawało mi się, że potrafię w ogóle pogadać z Gombrowiczem. Tym bardziej, że Gombrowicza już jako młodzieniec, za przeproszeniem, w trudnych czasach czytałem tego zakazanego Gombrowicza. Nie tego kieszonkowego, którego w kioskach Ruchu można było kupić i już go nikt nie czytał. To też smutne czasy. Tylko wtedy, kiedy to było przemycane z kultury paryskiej w zeszytach i trzeba to przeszać w nocy i następnego dnia dać w dalszy obieg. Więc Gombrowicz był podskórnie i głęboko mentalnie we mnie obecny. I wiedziałem, że z Gombrowiczem trzeba gadać trochę inaczej. To znaczy trzeba stworzyć zupełnie inny język. Także język teatru. I dopiero w momencie, kiedy miałem takie poczucie, że tak zwana rzeczywistość strasznie głośno hałasuje i domaga się wręcz tego Gombrowicza, tego jego języka, wtedy pomyślałem, że tak, że warto może się jakoś z tą operetką zmierzyć. Kostiumy poprosiłem, żeby robił profesor Jacek Staniszewski. To jest wybitny plakacista, grafik, artysta z Gdańska. Muzykę skomponował, myślę, że rewelacyjną, Jerzy Chruściński. No i pomyślałem, że warto w świecie, w którym tak przywykliśmy do kłamstwa, w którym bardzo rozpoznajemy, co to znaczy być autentycznym, maskę i kłamstwo uważamy za tożsame ze sobą, że jesteśmy jakby już tak zrośnięci w tym kłamstwie, w tym dzisiejszym świecie, że warto może dzięki Gombrowiczowi spróbować przynajmniej odzyskać jakiś wymiar człowieka w człowieku, jakiś wymiar człowieczeństwa w człowieku.
Chociaż wie pan, Gombrowicz ma smutną konstatację, bo mówi, że od gęby nie można uciec. Zrzucasz jedną, wpadasz w kolejną.
Ale to z tego nie musimy wyciągać takich wniosków, że się nie da. Po pierwsze, prawa sama ucieczka i sama świadomość, że się przyprawia, że świat, czy drugi, czy inni przyprawiają nam gębę. Sama ta świadomość jest jakimś ocaleniem. Po drugie, samo uciekanie jest już procesem ocalającym, wyzwalającym. No a po trzecie, oczywiście, że cała grupa mądrych ludzi, tak zwanych profesorów, tak zwanych intelektualistów, oczywiście będzie polemizowała, czy wręcz obrazi się na Gombrowicza, że takie strasznie, proszę pana, prymitywne, żeby w dzisiejszych czasach popkultury i upadku kultury wychwalać nagość, młodość, kiedy się powinniśmy w zasadzie obawiać tej młodości i tej nagości. Też ja bym polecił, żeby się może głębiej nad tym zastanowić i właśnie trochę tę własną mądrość, tę gębę mądrości, tę gębę pewnych oczywistości, przyzwyczajenia trochę zedrzeć w sobie i zastanowić się, o cóż to mianowicie chodzi z tą nagością i z tą młodością.
Dla mnie chodzi o tożsamość. To jest cały czas to samo pytanie. Kim jesteś, człowieku? Tak pyta Gombrowicz i to pytanie pada wielokrotnie także.
Nagości wiecznie młoda, witaj. Wydaje mi się, że to generalnie jest spektakl o katastrofie. To jest bardzo ważny moment. U Gombrowicza to jest określony moment historyczny. Ja nie chciałem do tego wracać. Wydaje mi się, że mamy własne katastrofy, ale też nie chciałem ich definiować. Otóż wiemy jedno, że coś się stało, coś niedefiniowalnego, coś, co przeorało naszą świadomość, zmieniło naszą egzystencję nie do poznania. Nie tylko odwróciły się role społeczne, ale ten świat, do którego się jakoś tam przyzwyczailiśmy, przestał istnieć. Krótko mówiąc, chciałem, żeby to była taka w jakimś sensie, ale właśnie nie poza apokaliptyczna wizja, tylko że jest jakiś rodzaj katastrofy konkretnej. Czy to jest pandemia, czy to jest wojna, czy to jest wybuch bomby. Wszystko to mówimy tak, jakby to było lekkie, a to jest wszystko straszne. To, że w ogóle ośmielamy się dzisiaj o tym mówić, jest przerażające. Jeszcze kilka lat temu nie przyszło mi do głowy, że słowo wojna będzie słowem obecnym w języku powszechnym. to galopuje, to ten galop, galop, o którym mówimy. Krótko mówiąc, ta katastrofa jest tak czy inaczej mniejsza, większa, nazwana, nienazwana, jakoś nieunikniona. Jest pytanie, co dalej, znaczy co z tego wyniknie? Co jest ocaleniem, co jest szansą, co jest jakimś...
nadzieją?
Co może być ratunkiem, co może być ratunkiem? Ja myślę, że generalnie to wymaga wielkiej odwagi, ale nie tak w ogóle odwagi. Ta odwaga zaczyna się od ja, od siebie samego. Ta odwaga zaczyna się od ja, od tego, żeby w sobie zdefiniować na nowo, czyli od samoświadomości, krótko mówiąc, wyraźnie, ostro jak brzytwa. Od tego, żeby spróbować właśnie brzytwą określić, co jest kłamstwem, co jest prawdą, co jest maską, co jest moją tożsamością, co jest moją twarzą. W takim rozumieniu Levinasa i Tischnera, to znaczy, jaką ja mam twarz? Czy to jest twarz, która daje świadectwo mojemu człowieczeństwu, czy to jest po prostu kokieteryjna, obrzydliwia, zakłamana pupa, a nie twarz?